Tak więc Ewangelia Marka, czwarty rozdział, od 26 do 34 wersetu, ten, który Sebastian przeczytał. I może przeczytajmy to pierwsze podobieństwo. I mówił im: tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie, a gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty opowiadasz nam, opisujesz nam, jak wygląda historia i co jest wokół czego cała historia się kręci. My byśmy, tak byliśmy uczeni, że cała historia się kręci wokół Aten, wokół Rzymu, czy wokół innych miejsc, podczas gdy Ty pouczasz nas i opowiadasz nam prawdę o historii, tak abyśmy z właściwej perspektywy patrzyli na nią, skupiali się na rzeczy, która jest najistotniejsza. Prosimy łaskawie, zechciej nas teraz poprowadzić w zrozumieniu Twojego słowa, również dodaj wszelkiej łaski, tak abyśmy według tego słowa żyli. Amen. Tak więc tekst, który jest przypisany na dzisiejszą niedzielę z Ewangelii Marka, przedstawia nam perspektywę na Królestwo Boże, a tym samym perspektywę na całą historię. Słuchajcie, nie możemy myśleć o historii jako coś, co ma miejsce i w tym czymś jest Kościół też, czy częścią tego jest też Kościół. Słuchajcie, to jest kompletnie bzdurne, niewłaściwe podejście do historii. Cała historia, czy znaczenie całej historii skupia się właśnie na Kościele. I dlatego na przykład kilka tygodni temu wspomniałem o tym, że ten obecny kryzys musi być rozpatrywany w świetle tego najbardziej podstawowego pytania, a mianowicie co Kościół robi, co Bóg robi z Kościołem, co się dzieje z Kościołem, co Bóg chce osiągnąć z Kościołem, co się dzieje w odniesieniu, co Bóg czyni w odniesieniu do swojego ludu. Tak więc to jest najbardziej podstawowe pytanie. I tak samo, jeśli chodzi o te podobieństwa, które już usłyszeliśmy, które szkicuje przed naszymi oczami nasz Pan, nie chodzi o jakieś królestwo, jakiś kościół, który jest jakimś dodatkiem do historii, która ma miejsce, ale chodzi o sedno, chodzi o samo serce historii. To jest rzecz tak istotna, że wręcz historia miała początek i historia się zakończy wraz z pełnią Kościoła, kiedy Kościół w pełni zostanie powołany, zwołany, historia się zakończy. Tak więc najwyraźniej, i słuchajcie, są rzeczy jakieś takie praktyczne, które dotyczą bezpośrednio jakiegoś praktycznego naszego osobistego życia, ale są rzeczy, które jak te urywki, które mówią o perspektywie ogólnej, o historii świata. I najwyraźniej, według naszego Pana przynajmniej, taka perspektywa jest nam potrzebna. Tak więc to nie jest jakiś stracony urywek, bo nie ma jakiegoś bezpośredniego zastosowania. Ma, ale nie takie, które bezpośrednio użycza się do naszego życia. No więc to już mało ważne. No nie, dlatego że według naszego Pana ta perspektywa jest nam potrzebna. Tak więc zwróćmy uwagę, co on próbuje nam zakomunikować. A to tym bardziej ma dla nas znaczenie, chociażby, jak już wspomniałem, ze względu na wydarzenia ostatnich miesięcy. Śmierć szacuje się około 140 tysięcy niewinnych ludzi tylko w naszym kraju. Ruina gospodarcza wielu, wzrastająca opresja bestii, lewiatana, który chce nas na siłę uzdrowić. I zwróćmy uwagę, że uczniowie, zresztą jak i my wszyscy, a szczególnie premilenialiści, mają swoje wyobrażenia o królestwie. Tak więc, kiedy Jezus zaczyna im mówić o królestwie, oni już wiedzą. Już nie potrzebujesz nam mówić, dlatego że my już z góry wiemy, jak królestwo, no to wiemy, jak to będzie wyglądało. Także już nie musisz nam tłumaczyć. I zwróćcie uwagę, oni już wiedzą, jak to ma wyglądać i niektórzy już chcą rozdzielać stołki i korytka w tym królestwie, po prawicy, po lewicy, już mają wszystko porozdzielane, ustawione. Już chcą jak Rambo rozwalić przeciwników w kuli ognia. No więc królestwo jak królestwo, no to chwytamy krótko za pyski. I rozwalamy wszystko w kuli ognia, chcą sprowadzić ogień jak Eliasz z nieba. Ale Jezus wszystkie te nasze oczekiwania koryguje. I zobaczcie wersety 33 i 34. I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. Tak więc Jezus przemawia do ludu w podobieństwach, nie inaczej. Uczniom zaś na osobności wszystko tłumaczy. I oczywiście przyczynę na to znajdujemy w Ewangelii Marka nieco wcześniej, w 10 i 12 wersecie. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa i odpowiedział im, wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby, zwróćcie uwagę, jak bardzo nas to obraża, żeby się czasami nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Tak więc ta metoda nauczania w podobieństwach, w znakach, czy w jakimś ukryciu, nie w oczywisty sposób, ale w ukryciu, jest celowa, jest zamierzona właśnie po to, aby przesiać i odsiać. Ale uczniom, jak czytamy, wszystko tłumaczył. Tak więc Jezus tłumaczy im królestwo, ale bynajmniej nie sprowadza uczniów na ziemię z ich wybujałymi wyobrażeniami. Wręcz odwrotnie. To, co nadchodzi, będzie nieskończenie bardziej spektakularne i pełne mocy niż to, co zrobił Eliasz. Pamiętacie, ile pięćdziesiątek kula ognia pochłonęła wraz z dowódcą? Dwie pięćdziesiątki. Dwie pięćdziesiątki żołnierzy razem z dowódcą. Tak więc według tekstu, dajmy się tam, Królestwo Boże można przyrównać do człowieka, jak czytamy, który wrzuca nasienie w ziemię. Nasienie to oczywiście, i to już zostało nam wytłumaczone w 14 wersecie, w poprzednim wersecie, jeżeli macie Biblię, to tam to zobaczycie, że siewca rozsiewa słowo. Ziemia natomiast to świat, to historia świata. I teraz, kiedy słowo jest zasiane, nic więcej rolnikowi nie pozostaje do roboty, dlatego że całą robotę już tak naprawdę wykonał wcześniej. Musiał uprawić ziemię, ją przygotować, następnie zasiał i teraz nic więcej już nie pozostaje mu do zrobienia. Nasienie samo z siebie, jak gdyby kiełkuje, wzrasta bez jego udziału, Ziemia sama z siebie, już teraz bez ludzkich zabiegów, wydaje owoc. Jedynie potrzebuje czego? Oczywiście potrzebuje życzliwości nieba w postaci wody, ale nie tylko. Proces ten opisuje oczywiście Paweł Apostoł. W 1 Koryntian 3 rozdziale znajdujemy ten urywek. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost, bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteście. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Tak więc to Bóg zasiewa, Bóg zasiewa, Bóg da, my siejemy, ludzie sieją, Bóg zasiewa, ale to Bóg jedynie daje wzrost. I następnie, zwróćcie uwagę, w tym urywku, Pan Jezus wskazuje na werset 27, a czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje, wzrasta, on zaś nie wie jak. Tak więc ta jedna rzecz, która powinna nas przede wszystkim uderzyć, to te najpierw, potem, a gdy. Czyli stopniowy, w fazach, w etapach rozwój. Nie dzieje się to bum, nagle wrzucone jest nasienie i nagle dojrzały kłos, nic z tych rzeczy. Najpierw kiełkuje i wzrasta, najpierw trawa, kłos, później pełne zboże w kłosie i dopiero to zboże dojrzewa, pojawia się dojrzały owoc. Tak więc królestwo nie przychodzi z wielkim bum, ale w jaki sposób przychodzi? Przychodzi po cichu. Jak przychodzi? Przychodzi wręcz niezauważalnie, przez jakieś niezauważalne etapy, które wręcz nie dają się zbytnio wyróżnić, wymienić. Nie można nawet powiedzieć, kiedy, co, jak to się dzieje, dlatego że to się wymyka naszemu poznaniu. Jedno jest jednak pewne, że mamy do czynienia z nieustannym i nie do powstrzymania, wręcz nieustępliwym wzrostem. Królestwo wzrasta w nie do powstrzymania, w nieustępliwy wzrost, w nieustępliwy sposób. I nie ulega wątpliwości, że precyzyjnie o tej ilustracji, choć pisał oczywiście wcześniej, że tą ilustrację miał na myśli prorok Izajasz. Izajasz, 55 rozdział. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem. I słuchajcie, to jest to słowo, o którym nasz Pan mówi w odniesieniu do królestwa. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia, zwróćcie uwagę, nie, to nie jest jakaś porażka, o nie, ale spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Tak więc, kiedy słowo jest zasiane w historii świata, powoduje wzrost królestwa. I jaki jest to wzrost? Jest to wzrost zwycięski. Tak więc zanim dokończymy omawianie tej, spójrzmy na drugą ilustrację królestwa Pana Jezusa, werset 30. I mówił, do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy. Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Tak więc Pan Jezus przemawia do uczniów, w jaki sposób przemawia, przemawia do nich jak do dzieci, prosto z więźle, obrazuje im to, co nadchodzi, w jaki sposób mają, czego mają oczekiwać, jeśli chodzi o Królestwo i jego wzrost. Otóż Królestwo Boże podobnie jest, jak w pierwszym podobieństwie, jest jak malutkie nasionko, najmniejsze na ziemi, które jednak z czasem wypuszcza tak wielkie gałęzie, że ptaki znajdują w nich swoje schronienie. Tak więc, i oczywiście tam niektórzy, cała debata, ale nie, są mniejsze nasionka niż nasionko gorczyczne, cała ta debata. Oczywiście nie chodzi o to. Chodzi o to, że naszemu Panu, że nasienie, chodzi o obraz, chodzi o to, że nasienie gorczyczne jest jedno z najmniejszych, malutkie nasionko, podczas gdy, kiedy wzrasta, wzrasta w potężny krzew. I teraz zwróćcie uwagę, że ponownie mamy jedna rzecz, jedna wspólna rzecz z tym i z tamtym podobieństwem. Mamy powolny, niezauważalny wzrost. Aż tu nagle rzeczywistość, dojrzała rzeczywistość wygląda nagle z zaskoczenia, zupełnie inaczej. I słuchajcie, według dzisiejszego urywka, jeżeli uważnie słuchaliście Ezechiela 17, ale też 31 rozdział, Królestwo Boże będzie schronieniem dla ptaków, ale co oznacza schronieniem dla wszystkich narodów. I jednocześnie tym schronieniem nie tylko będzie schronieniem, ale będzie przyczyną upadku i klęski wyniosłych władców tego świata. Tak więc, kiedy królestwo zacznie wzrastać, stanie się przyczyną poniżenia i klęski tych złowrogich władców tego świata. Tak więc od Billa Gatesa po wyniosłych medyków doradzających naszemu premierowi, wszyscy oni zostaną sprowadzeni nisko. Królestwo pokona ich wszystkich. Królestwo przychodzi powoli i niezauważalnie, jednak przychodzi z mocą, która jest niewyobrażalna. Wydawałoby się, że o jakże łatwo. Na każdym etapie można je zastopować, zniszczyć i spowodować, że już nigdy więcej się nie pojawi. Jednak prawda jest taka, że ono jest nie do powstrzymania i wzrasta z taką mocą, mocą, która zgniecie władców tego świata, która zmieni wszystko. Wydaje się, że władcy są jak krwiożercze bestie, które mają stalowe zębiska i których nikt nie jest w stanie powstrzymać. Nic z tych rzeczy. Otóż królestwo, dziwne królestwo, dlatego że królestwo, które nie przychodzi ani z jakimś gwałtem, ani z jakąś przemocą, ale przychodzi po prostu przez słowo, jest w stanie rozkruszyć najgroźniejsze zębiska bestii i w rzeczy samej. Słuchajcie, bestia stracha się przede wszystkim Kościoła. Dlatego, że jeżeli Kościoła zabraknie w danej ziemi, to już nie ma nikogo, kto się jej przeciwstawi. Nie ma już niczego, co stoi na drodze, by tyrania objęła wszystko. Jaka jest to moc, z jaką wzrasta królestwo? I oczywiście jest to, jak duża jest moc tego niepozornie przychodzącego królestwa? Czy gdzieś o tym jest mowa? Oczywiście, że tak. I wielokrotnie udawaliśmy się już do tego urywka na naszych katechezach, ale udajmy się tam jeszcze raz. Efezjan, 1 rozdział, 19 werset. Zwróćcie uwagę, nie w jakichś potocznych, zwyczajnych słowach ten urywek się rozpoczyna, ale apostoł chce nami wstrząsnąć, chce nas przebudzić. Zobaczcie, apostoł jest podekscytowany, a my? Zwróćcie uwagę. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. To nie było takie, że o, tak sobie, a, dzisiaj chyba, a, wezmę i uwierzę dzisiaj. A, to ma sens, a, to uwierzę. To tak ci się może wydawać, ale to jest kompletna bzdura. Kompletna bzdura. Dlatego, że apostoł mówi, jak nadzwyczajna wielkość mocy wobec ciebie była potrzebna, abyś uwierzył dzięki przemożnej, działaniu przemożnej siły Jego. I później opisuje, jaka to jest moc, która działa w Królestwie i która działa w tobie i we mnie. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych. Żeby podnieść trupa z martwych, ta moc była potrzebna, abyś uwierzył. Gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, które może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko, wszystko poddał pod nogi Jego. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Tak więc taka jest perspektywa na historię. Historia ku temu zmierza, choć jeszcze nie widzimy wszystkiego pod stopami Chrystusa, ale wiemy, jak to nam apostoł napisał w liście do Hebrajczyków, że Jezus obecnie co robi? Czeka. Czeka, aż ten obraz się zrealizuje, bo on już jest prawdziwy. On już jest w trakcie i teraz tylko kwestia czasu, aż to się zrealizuje. Tak więc transformacja tego świata będzie niesłychana do prawdy. Dzieła szatana zostaną zniweczone. A słuchajcie, jakie są to dzieła szatana? Zastanówmy się przez chwilę. Jakie to są dzieła szatana? No i oczywiście chodzi o jedno przede wszystkim. Chodzi o jedno dzieło szatana. A jak to jedno dzieło szatana się nazywa? Zwiedzenie. Zwiedzenie. Zasadzki, tak to jest powiedziane. Słuchajcie, pamiętacie jeszcze z wykładów na czerwcówce, jaka jest główna charakterystyka dobrej zasadzki? Jest jedna główna charakterystyka takiej, no, dobrej zasadzki. Atrakcyjność. Zasadzka musi być atrakcyjna. Myszka, co dla myszki jest atrakcyjnie? Atrakcyjne. Taki dobrze pachnący serek. Ach, ona już myśli, a zaraz ząbki zatopię w ten serek. Serek wygląda dobrze, atrakcyjnie. Ale co się dzieje w momencie, kiedy myszka zatapia ząbki w serek, atrakcyjny serek? No, staje się coś, na co myszka nie liczyła. Czego się nie spodziewało. I słuchajcie, dokładnie na tym polega zwiedzenie szatańskie, że grzech czy jakieś rzeczy z tego świata wydają nam się atrakcyjne i wydaje nam się, że w jakiś dziwny sposób my akurat unikniemy tego, co się stanie po wbiciu ząbków w serek. My jesteśmy szczególni. Z nami akurat tak nie będzie. Ale chodzi właśnie o zwiedzenie. Co to jest zwiedzenie? Wiemy, że dobre zwiedzenie to atrakcyjne. I wiecie, jakie były owoce w raju? Były takie brzydkie, jakieś zgniłe, nadgnite. Nie, były miłe dla oczu. Czyli wyglądały atrakcyjnie. Słuchajcie, co to jest zwiedzenie? Jaka jest definicja? I oczywiście zwiedzenie to jest zaufanie fałszywemu słowu. Jakiemu słowu zaufasz? Fałszywemu słowu, jeżeli zaufasz fałszywemu słowu, to jest zwiedzenie. Tak jak szatan zwiódł Adama i ten uwierzył jego wątpiącemu słowu, tak zwróćmy uwagę, że ostatni Adam zwyciężył dzieła szatana. W jaki sposób? Doprowadził do triumfu jego słowa nad słowem szatana. O tak, Jezus w jednej chwili mógł załatwić wszystkich w kuli ognia, ale w jaki sposób zaprowadza on swoje zwycięstwo i zwycięstwo swojego królestwa? Otóż zaprowadza w taki sposób, w jaki wszystko zostało zakręcone i zniszczone, dokładnie w taki sposób chwała królestwa zostanie zaprowadzona. Tak jak wszyscy zaufali fałszywemu słowu, tak jak wszyscy, i słuchajcie, to jest grzech, pamiętajmy. Jeżeli zostaniesz zwiedziony, czy ufanie kłamstwu, to jest grzech. I w dzisiejszej sytuacji, zwróćcie uwagę, jak wiele kłamstwa, jak wiele nas, jak wielu ludzi jest okłamanych przez jedną linię w mediach, która jest obowiązująca. Ale tak jak pierwszy człowiek zaufał fałszywemu słowu, tak ostatni Adam, drugi Adam przyszedł i zwyciężył dzieła szatana i teraz on wykupił dla siebie lud, który ufa jego prawdziwemu słowu. Nie, lud, który już nie ufa, nie jest zwodzony, ale który zaufał słowu i to słowo przemienia cały świat. Tak więc nie kula ognia, ale słowo Jezusa. Gdzie jest o tym mowa? Jest gdzieś o tym mowa? Oczywiście. Jest to miecz, który wychodzi z jego ust, którym co zrobi? Pobije, zarżnie narody. Pobił ciebie, zarżnął ciebie, pobił mnie, dlatego że słowo Boga musi i zatriumfuje nad wątpiącym bez wiary słowem szatana. I oczywiście możemy sobie zadać pytanie, na co potrzeba większej mocy? Jeśli macie choć trochę realny ogląd siebie samych, to wiecie doskonale, że twoje nawrócenie, moje nawrócenie jest manifestacją, objawem tej właśnie niezwykłej mocy Bożej. Tak więc to, co zostało zniszczone w ogrodzie, zostaje odnowione, ale odnowione ze zwielokrotnioną chwałą teraz przez wzrost, czy we wzroście Królestwa Bożego, które niezauważalnie, ale pewnie z niewyobrażalną wręcz mocą miażdży wszystko. Jak słyszeliśmy w Ezechiela, każdy wyniosły cedr. I w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, i to jest ostatni urywek, 2 Koryntian, 10 rozdział, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Tak więc tak to wygląda. Tak to wygląda, tak wygląda ta obecna batalia, tak wygląda historia. To właśnie obecnie ma miejsce, kiedy głosisz Ewangelię, swoim znajomym czy członkom rodzin. Pamiętaj, że właśnie jesteś zaangażowany w ten właśnie bój. Dziwna rzecz, słowo, które przemieni człowieka, które... Królestwo, które przychodzi w jaki sposób? Że gdzieś w kawiarence siedzisz i pijesz kawę z kimś i głosisz mu Ewangelię i nagle Polska wygląda zupełnie inaczej. Tak to wygląda, tak to się dzieje. Dzieje się w jakiś dziwny, przedziwny sposób, ale jak widzimy, to Boża moc to czyni. Tak więc w podsumowaniu wiemy, ku czemu to wszystko zmierza. Wiemy, że wzrost królestwa nie może być powstrzymany. Choć tak licho i tak słabiutko, tak chwiejnie ono wygląda w niektórych miejscach i w niektórych czasach. Ale potem, jak słyszeliśmy, nastąpi żniwo, kiedy zboże dojrzeje, kiedy wszyscy wybrani z całej, kompletnej już historii świata zostaną zebrani. Słuchajcie, i ten obecny czas jest jaki? Jak to mówi apostoł w liście do Efezjan? Jakbyśmy go określili? Jest zły. To jest zły czas. Ale ten obecny zły czas, wiemy na pewno, przeminie. Odnowiony, umocniony Kościół mocą Bożą rozgniecie co? Łagon? Nie. Rozgniecie łeb, poczwary, która uzurpuje sobie miejsce Boga. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że wiemy, ku czemu to wszystko zmierza. Dziękujemy, że Ty łaskawie, nadzwyczajną swoją mocą, w jakiś taki spokojny, wydawałoby się niepozorny sposób, ale jednak nie przy pomocy działaniu przemożnej, czyli siły, która nas przemogła, że w ten sposób sprowadziłeś nas tak, abyśmy teraz pośrodku Twojego ludu pielgrzymowali ku Tobie. Dziękujemy, że Twoje Królestwo wzrasta i przemienia obraz tego świata. Prosimy o Panie, dodaj nam odwagi, abyśmy z wiarą, na podstawie tego, co Ty objawiłeś, tego, co przeczytaliśmy, abyśmy z taką wiarą, a nie z jakąś chwiejnością i strachem głosili, siali Twoje słowo. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.